Okej, okay, a więc naszym gościem w Dźwiękach i Przydźwiękach jest Radek Soćko, przedstawiciel szczecińskiego Syf Records. Halo, czy się słyszymy?
Halo, cześć, słyszymy się jak najbardziej.
Cześć, witaj na łamach tej skromnej audycji. No to może zacznijmy, Radku, od początku. Zastanawiam się, jaka jest geneza Syf Records, geneza tego labelu, czy też antylabelu, a może kolektywu artystycznego, bo też mnie trapi, które z tych określeń jest najwłaściwsze, gdy mówimy w ogóle o czymś takim jak Syf Records.
Wiesz co, ja bym powiedział, że wszystkie pasują, bo Syf Records od początku był kolektywem. Labelem jak najbardziej jesteśmy, bo działamy już stricte labelowo, czyli mamy fizyczne wydania, mamy digitale, mamy swój profil na Bandcampie, który w zasadzie służy nam za stronę i jakąś społeczność już ludzi, którzy lubią, słuchają, sprawdzają, więc jak najbardziej bym to labelem nazwał. Lubię używać określenia mikrolabel, bo i nakłady są małe, i kolektyw jest mały, i ambicje są małe, więc jak najbardziej to słowo mikro nam pasuje. A antylabelem, no też nam to pasuje, bo myślę, że nasze podejście nie jest takie typowe jak większość labeli, jak większość wydawnictw ma. A geneza to pandemia. Zaczęło się w pandemii, zaczęło się od takich luźnych spotkań, wygłupów i w sumie od tego, żeby właśnie w postaci tego cyfrekow zrobić taki internetowy żart, gdzie będziemy publikowali wiele różnych wydawnictw, czasami różniących się, jeżeli chodzi o składy, nie wiem, jedną osobą, często bardzo efemerycznych projektów. No tylko, że to się przerodziło z czasem w bardziej sensowne działania, już bardziej usystematyzowane. No i oto jest syf, który widzimy w 2025 roku, a zaczynaliśmy bodajże w 2021.
Szczecin jest trochę daleko od Olsztyna, chociaż byłem tam parę razy w życiu, mam tam nawet rodzinę. Ale szczerze ci powiem, że nie wiem, jak wygląda szczecińska rzeczywistość muzyki niezależnej, alternatywnej. Ile ludzi na przykład chodzi na koncerty i tak dalej. Patrzę na to wszystko trochę z perspektywy olsztyńskiej. Nasze miasto się niestety wyludnia, ostatnie kluby się zamykają. Zastanawiam się, czy wasze przedsięwzięcie to się tak narodziło, że tak to ujmę, z dobrobytu, że po prostu często się spotykaliście na różnych imprezach, w różnych klubach i w końcu postanowiliście działać razem, czy wręcz przeciwnie, po prostu była taka lipa, że postanowiliście jakoś to przełamać, wziąć sprawy w swoje ręce i tak oto narodził się Syf.
Wiesz co, chyba z tego drugiego jednak, bo jakby osób, które w Szczecinie są zainteresowane takim graniem, które nas interesuje, tej estetyki, która w nas siedzi, no nie ma zbyt dużo. I jakby trochę byliśmy na siebie skazani. Mówię to żartem, bo wszyscy się dobrze kolegujemy i lubimy jeszcze w paru latach. Więc chyba jednak z tego niedoboru, chyba z tej biedy undergroundu bym tak powiedział. Wiesz co, Szczecin ogólnie jest super miastem, ale myślę, że takie problemy, które są w Olsztynie, to mają wszystkie miasta, większe i mniejsze w Polsce. Z tego co wiem, to na Zachodzie podobnie. Jeżeli pominiemy oczywiście takie miasta, które jakby mają bardzo rozbudowaną społeczność studencką, czy są multikulturalnymi metropoliami, jak nie wiem, Berlin chociażby, czy tam Paryż. Ludzie po pandemii trochę zmienili swoje nawyki, odpoczywają inaczej, bawią się trochę inaczej, te koncerty spadły gdzieś niżej w priorytetach i trudniej jest na ten koncert ludzi wyciągnąć. Tak, podobnie jest w Szczecinie, więc myślę, że te problemy zamykających się klubów, coraz mniejszej tej oferty koncertowej, no to są również w Szczecinie, więc myślę, że tutaj dzielimy te problemy.
A ile osób w ogóle liczyło sobie to wasze uniwersum? Ile osób liczy teraz? Być może to się zmieniło na przestrzeni lat.
Zmieniło się, bo ten syf z czasem zaczął się rozwijać. Zaczynało się od 4, 5 osób, 6, w zależności jak się spotykaliśmy w czasach pandemii, właśnie na samym początku, kiedy jeszcze był taki twardy lockdown i to było nielegalne w ogóle, więc miało to taki smaczek czegoś nielegalnego i zabronionego, więc podwójnie smakowało. No ale przede wszystkim było też czymś, co zastępowało nam takie zwyczajne spotkania towarzyskie, do których przywykliśmy, koncerty, zwykłe imprezy i wieczorne rozmowy. Więc przede wszystkim to były spotkania towarzyskie. To były spotkania, w których właśnie mogliśmy odreagować całą tą pandemiczną przyduchę. Zaczynało się od kilku osób, ale z czasem zaczęło to się poszerzać. i te takie wici się rozchodziły po Szczecinie, dołączały kolejne osoby, dołączały kolejne projekty, zaczęliśmy się coraz bardziej miksować, zaczęły powstawać nowe, mówię, już bardziej takie usystematyzowane składy, które miały już swój sznyt, które miały już jakiś pomysł na siebie, niekoniecznie nastawiały się na to, że będą grać trasy, że będą koncertować. Bardziej chodziło o to, żeby się spotkać, żeby ponagrywać, żeby no, żeby coś zostawić po sobie, żeby nawet uchwycić tą energię spotkania. I tak powstawały druty, powstawały suty, powstawał szlauch, potem Brenda i Funky i pewnie jeszcze dużo, dużo więcej. Tego naprawdę było sporo.
No więc, raz, więc ile tak, tych tak. osób, ile osób w tym momencie jest, tak dąży do tego?
Jasne. O ile na początku bym powiedział, że kilka, tak myślę, że teraz to kilkanaście osób jest. Nie powiem ci dokładnie, bo to jest płynne. Jakby to nie jest na tyle, wiesz, tam nikt nie podbija karty legitymacji, nie? Więc jest na zasadzie, że ktoś wpada współpracować, ma jakiś pomysł, ma jakiś projekt, potem znika, potem pojawia się z nowym, a tu pojawia się ktoś nowy, którego wcześniej nie znaliśmy. Więc to działa bardzo spontanicznie.
A macie jakieś kobiety w tym gronie, czy to zupełnie męski świat?
Wiesz co, to też myślę, że oddaje proporcje na scenie. Pojawiły się też kobiety na naszych wydawnictwach, ale no, tak mówię, to oddaje gdzieś te proporcje. Były to takie sporadyczne przypadki, no ale no chociażby Brenda i Funky to jest duet, w którym jest i mężczyzna, i kobieta.
Trochę się zastanawiałem, czy ten Syf to jest taka rebelia przeciwko całemu nowoczesnemu światu, no bo nie macie Facebooka, dział PR-u nie istnieje, albumy wydawane są tylko na kasetach magnetofonowych albo udostępniane za darmo na Bandcampie. To taki model biznesowy, weźmy to w cudzysłów, zupełnie różny od tego powszechnie przyjętego w dzisiejszym świecie.
No tak, tu się zgodzę. Rzeczywiście model biznesowy myślę, że jest najgorszy z możliwych. Ale tak miało być. Tak miało być. Syf miał być czymś niekomercyjnym, czymś, czego nie będziemy musieli, nie wiem, prowadzić jak pseudofirmy, czy angażować w to ponad miarę. I tym do dzisiaj jest. Oczywiście wymaga sporo pracy, ale przede wszystkim ta muzyka ma być na pierwszym miejscu, czyli dlatego nam zależy, żeby te albumy zawsze były do pobrania. Jeżeli tylko artyści się zgadzają, no do tej pory nie było z tym większych problemów. Więc zdecydowanie tak, stawiam na dostępność tej muzyki z racji tego, że wiemy, że jest zalew, olbrzymi zalew muzyki, więc jeszcze starając się tam, próbując uzyskać jakieś grosze, wydaje mi się to po prostu słabe. A czy jest trochę, no myślę, że trochę tak, no podejście, walka o wyświetlenia, walka o miejsce w streamach, w algorytmach, no trochę nas odczłowiecza i my stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, to znajdzie.
Czyli generalnie wszystko w duchu punkowym, anarchistycznym, trochę w duchu takiego sprzeciwu wobec zastanej rzeczywistości.
Wiesz co, tak i nie, bo jak najbardziej to co powiedziałem jest aktualne, ale z drugiej strony Nie chodzimy, wiesz, w irokezach i nie nosimy łańcuchów przy spodniach. Część z nas jest pracownikami, nie wiem, państwowych jednostek, kultury, urzędów i tak dalej, więc jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy robią takie rzeczy po pracy i nie robimy z tego nic wielkiego.
Te nakłady, tak jak już wspomniałeś, nie są duże. Pewnie te kasety, które wydajecie, no to jest kilkanaście sztuk na daną pozycję, ale macie na pewno jakieś statystyki. Ile tego się sprzedaje i przede wszystkim, czy to są ludzie z Polski, ze Szczecina, czy może wysyłacie na cały świat i na przykład okazuje się, że ten szczeciński Syf budzi gdzieś tam zainteresowanie na świecie. Jak to jest?
To wygląda w ten sposób, że Polska dopiero teraz zaczyna nas gdzieś tam dostrzegać. Niedawno się pojawił artykuł w dwutygodniku. Pojawiło się więcej zapytań o wydania od zespołów, ale tak naprawdę od samego początku naszymi odbiorcami w głównej mierze byli ludzie ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, ogólnie z Zachodu. I do nich głównie trafiają te wydawnictwa, oni są głównie nimi zainteresowani. W Polsce to są pojedyncze osoby. Więc śmiejemy się, że Polska nas odkryje za 30 lat, jak już nie będzie czego wspominać.
No tak. To trochę mnie zaskoczyłeś, a powiedz mi, czy to jest w ogóle dochodowy biznes, czy wy do tej zabawy dopłacacie? No, ja wiem, że oczywiście nie jest to biznes, z którego żyjecie, czy nawet możecie sobie polecieć na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, ale zastanawiam się, czy to jest coś, do czego dokładacie, czy w najlepszym wypadku wychodzicie na zero.
Jeżeli to się robi z głową, to można zrobić to tak, że wyda się wydawnictwo i kiedy powstrzyma się swoje ego i wyobraźnię, że z pewnością mnóstwo Johnów i Matthewów i innych będzie zainteresowanych kupnem tego i się zrobi odpowiedni nakład, to jest szansa, żeby to spłacić i spokojnie wyjść na zero, a być może jeszcze mieć parę dolarów na to, żeby potem kupić koperty. Więc tak to działa.
Okej. Nie ułatwiacie zadania nawet tej garstce zainteresowanych osób, no bo te premiery nie są hucznie ogłaszane, album po prostu się pojawia na Bandcampie i tyle. Dlaczego tak? Dlaczego tak? No nie moglibyście nawet tam Wici puścić parę dni wcześniej, bo tak często nawet ja jestem zaskoczony, że coś się ukazało.
Wiesz co, a prowadzisz audycję muzyczną, pewnie dostajesz mnóstwo maili od zespołów i ich menadżerów i agencji wydawniczych. No jest tego mnóstwo i być kolejnym głosem w tym chórze wydawało nam się mało atrakcyjne i ja szczerze mówiąc nie widzę sensu, być może bym trafił do kolejnych 3-4 osób albo 5, nie wiem, czy 6, no nie wiem, tak ma być, po prostu syf taki jest, no to jest to, co zrobiliśmy, jak ktoś chce, to posłucha, jak nie, no to też szanujemy i lubimy to, że ty tego nie lubisz, nie ma problemu.
Ciężko znaleźć też jakiekolwiek informacje o artystach, których wydaje Syf. W najlepszym wypadku dowiemy się, czy projekt jest solowy, czy dwuosobowy, trzyosobowy i z jakiego miasta pochodzi. Personalia są jednak ukryte i tak naprawdę nie wiemy, kto się kryje pod takimi wdzięcznymi szyldami jak Kilow, Przypał, Bzdet, Zbój, Druty, Funga. Czemu taka konspiracja? Czy to chodzi o to, że się wstydzicie tego, co robicie? Czy może właśnie jesteście poważnymi ludźmi na co dzień i nie za bardzo chcecie się wychylać, że tak powiem?
Ta druga odpowiedź brzmi bardzo, bardzo kusząco. Myślę, że nie, że poważnymi ludźmi to nie jesteśmy. Nie widzimy potrzeby takiej. Nie widzimy potrzeby podpisywania tego w jakiś sposób, podpierania to czyimś nazwiskiem, jeżeli jest bardziej znane, czy jak ktoś jest towarzysko popularny, to posłucha 6 przyjaciół więcej. Nie ma takiej potrzeby. Ja nie widzę kompletnie takiej potrzeby. Syf ma działać po prostu najprościej jak się da i to jest część tego zamysłu.
To można powiedzieć, że bardzo szlachetna idea, no bo nie działacie na swoje nazwisko, tylko po prostu tworzycie sztukę trochę tak na poły anonimowo. No ale wrócę jeszcze właśnie do tej myśli, że to jest kolektyw artystyczny. Ja to tak sobie trochę wyobrażam, że to jest kilka osób, które się po prostu wymieniają. Te składy się po prostu mieszają i jeśli coś nowego się narodzi, jakaś nowa konfiguracja osobowa, to po prostu jest nowa nazwa i jest nowy zespół. Czy to trochę tak działa?
Trochę tak. Wiesz co, no też mamy takie czasy, że wchodzą w grę też współprace online, czyli nagrywanie albumów poprzez wysyłanie sobie podkładów, dogrywanie i tak dalej. Takie treści też mamy, takie albumy. Wiesz co, tego było więcej na początku, kiedy rzeczywiście spotykaliśmy się, nie wiem, w 2 osoby, w 3 osoby i powstawał nowy skład i nowa konfiguracja rodziła nowy skład, ale z czasem to gdzieś się trochę wygasło i pozostały takie najbardziej zaangażowane, najbardziej takie, w które mamy wiarę, które gdzieś tam się umocniły, jeżeli chodzi o formę, o zamysł i raczej to już przeszło w takie zespoły, które mówię, no niekoniecznie koncertują, ale mają już określony pomysł na siebie, więc to niekoniecznie już jest tak bardzo spontaniczne i ad hoc jak kiedyś, więc tak to wygląda. A no muszę jeszcze wspomnieć o tym, że no Syf to też nie jest teraz tylko szczeciński kolektyw, bo no sporo osób i z zagranicy do nas dołączyło, jak Marcos chociażby z Brazylii, który Cool Sorcery, który i wydaje u nas i pomaga nam z produkcją albumów.
No właśnie, właśnie chciałem o niego zapytać, bo to jest dla mnie dość zagadkowa postać w tym całym waszym Syfie. Cool Sorcery, tak jak wspomniałeś, Brazylijczyk. Gdy po raz pierwszy go usłyszałem, to tak mi się to skojarzyło z zespołem A Place to Bury Strangers. Nie wiem, czy jest ci to znany zespół, czy nie. Natomiast też gdzieś słyszałem tę historię, że Oliver Ackerman nawet się zainteresował jego muzyką, czyli lider tego zespołu. Nie wiem, czy jest to tobie znana historia, ale ludzie ze Szlaucha mi to mówili akurat. Jak on się w ogóle znalazł w tym waszym uniwersum? Jaką pełni rolę dzisiaj? No bo oprócz tworzenia muzyki, robi też mastering zdecydowanej większości albumów, przynajmniej tych najnowszych, wydawanych przez Syf.
Tak, obecnie tak to wygląda. No wiesz co, no to są takie zwykłe też towarzyskie kontakty, więc my rozmawiamy o muzyce, o pomysłach, wymieniamy się ciekawymi nagraniami, na pewno jakoś się inspirujemy. Tu mogę też wymienić inne osoby, bo mówię, jest jeszcze z Warszawy Raut, niedawno dołączył do nas Kowboje z Poznania i to gdzieś zaczyna krążyć, to gdzieś zaczyna nawzajem się napędzać, tak to działa. A Marcos pojawił się, bo trafiłem na jego album i mi się spodobał, zaproponowałem mu wydanie na kasecie w Polsce i on się podjarał i tak to poszło.
Po prostu?
Po prostu, najzwyczajniej w świecie.
A myśleliście o tym, żeby go sprowadzić do Polski?
Ależ był w Polsce. Tak, miał trasę po Europie ze swoim bandem, bo to co prawda był projekt solowy, ale ostatecznie w trasie po Europie grał zespołem i zagrał w Szczecinie w klubie Storady, spotkaliśmy się, zagrał ze Szlauchem razem, więc to był taki Syf Night.
Mhm. A kim jest w ogóle Markus? Czy to jest 20-letni przedstawiciel korporacji, czy 40-letni, nie wiem, pracownik fizyczny?
Wiesz co, Markus, powiem szczerze, że nie pytałem go o wiek, ale powiedzmy, że ma 20 kilka lat i próbuje żyć z muzyki, z produkcji muzyki i ogólnie z grania.
No to można powiedzieć, że się chyba wyróżnia na tle całego Syfu. Choćby pod tym względem, no, że próbuje.
No tak, tak, zdecydowanie tak. No my też się śmialiśmy, że Syf to taka rewolucja ludzi w średnim wieku, tak to nazwaliśmy. Bo nie mamy wszyscy po 20, a nie 18 lat, odrobinę więcej.
A są w ogóle inni zagraniczni, czy tylko Marcos?
Są inni zagraniczni, bo znaczy jeszcze tego było dużo, bo jest chłopak, który pod pseudonimem Midzi jest z Australii i również u nas się pojawił i również gdzieś tam współpracujemy. No było Josnali chociażby z Indonezji. Był Goblin Diker z Turcji, Paulo Vicious z Izraela. No tego naprawdę było dużo, z wielu Górk ze Szwecji. Myślę, że tych krajów to się pojawiło przynajmniej kilkanaście już spoza Polski.
Ale to wy dostajecie te zgłoszenia od artystów, czy sami szukacie? Jak to jest? No bo znaleźć Syf Records w morzu innych labelów na świecie, no to jest duża sztuka.
No niekoniecznie, wiesz, bo akurat w takiej stylistyce tych labeli aż tak dużo nie ma. I jak ktoś czuje to, to się okaże, że takich podobnych na świecie to jest powiedzmy kilka. Oczywiście samego garażowego grania, punkowego grania jest mnóstwo, ale jeżeli zejdziemy troszkę, ograniczymy to filtrami i to ma być nietypowy punk i nie ma brzmieć super, tylko ma mieć fajną aurę takiego nagrania z garażu albo ma brzmieć troszkę jakby zespół grał za ściany, no to się okazuje, że tego nie ma wcale tak dużo.
Czyli generalnie to wy dostajecie maile i wasza skrzynka pęka w szwach.
Jest tego sporo, przyznam, ale też niełatwo trafić w nasze gusta. To musi być naprawdę, musimy czuć, że to jest spójne z tym, jaki mamy pomysł na Syf.
A gdzie w ogóle powstają te nagrania? Bo no rozumiem, że te zagraniczne to pewnie powstają w różnych miejscach, ale choćby te wasze szczecińskie.
No, mamy kilka salek, w których gdzieś tam funkcjonujemy, w które możemy odwiedzać. Nie nagrywamy w studio, nie zrzucamy się na godziny z dźwiękowcem, nic takiego nie ma miejsca. To wszystko są produkcje, które nagrywamy sami i potem staramy się sami wyprodukować z różnym skutkiem. Część powstaje w domach. Mamy takie też czasy, że ta twórczość komputerowo-instrumentalna jest bardzo popularna, więc te projekty, szczególnie po pandemii solowe, bardzo, bardzo wybuchły, stały się popularne. U nas też tego jest sporo. No więc chyba tak to wygląda.
A warstwa wizualna, co byś mógł o tym powiedzieć? Bo jakkolwiek do większości rzeczy przykładacie umiarkowaną uwagę, no na przykład do tej jakości technicznej nagrań, które często są gdzieś tam rejestrowane na zwykły dyktafon, na zwykłego Zooma, no tak akurat okładki zdecydowanie się wyróżniają swoją stylistyką, undergroundowością i też, no myślę, jakością, co tu dużo gadać.
Dziękuję, miło to słyszeć. No myślę, że tak, że tutaj kładziemy nacisk na tą stronę graficzną, bo wyznaję taką zasadę, że to nie tylko muzyka, że album to jest też, to są też inne zmysły. Więc na pewno nacisk na te grafiki kładziemy. Większość robimy sami. Część z nich to są już dzieła artystów zaprzyjaźnionych z zespołami różnymi lub samych zespołów. Ale bardzo mnie cieszy to, że zespoły, które do nas się zgłaszają i których muzyka nam się podoba, okazuje się, że również mamy bardzo podobny gusta, jeżeli chodzi o stronę graficzną. Nie musimy toczyć sporów, nie musimy jakby komuś tłumaczyć stylistyki, która gdzieś dla nas jest spójna, tylko to przychodzi zupełnie naturalnie.
Wśród tych gatunkowych etykiet często pojawia się sformułowanie eggpunk. Co to jest i czy chodzi po prostu o podkreślenie tego jajcarskiego charakteru tej muzyki?
Wiesz co, eggpunk to trochę przypadkowo się tak stało, że u nas to jest kojarzone z jajkiem. Tam to bardziej się wzięło od... Dokładnie nie, etymologii nie wytłumaczę, ale bardziej chodziło o taką zupełną niezależność i pójście pod prąd, nawet w stosunku do samego punka, który teoretycznie jest muzyką idącą pod prąd. Chodziło o to, żeby go trochę odrapać z tego, takiej powagi, z tej spiny takiej, której spróbujemy być groźni albo śpiewać o poważnych rzeczach i robić jakieś manifesty. Eggpunk ma być czystą zabawą, wygłupami. Dlatego też z tymi zespołami kojarzone są jakieś melodyjki na gitarze, które teoretycznie by nie pasowały, albo śmieszne klawiszki, czasami brzmiące trochę dziecinnie. Więc ta muzyka jest troszkę, raczej niszowa na pewno, a po drugie no, troszkę niepoważna i przez to bardzo fajna.
Czas nas goni, spory jest ten katalog Syf Records, a gdybyś miał tak polecić nam takie 3-4 pozycje z tych najnowszych wydawnictw, to co byś polecił w pierwszej kolejności z tych najnowszych propozycji Syfu? Z czego jesteście naprawdę dumni?
Na pewno poznańskie kowboje są świetne. To na pewno, bo to jest jak dla mnie odkrycie ostatnich miesięcy w ogóle w Polsce. Już nie patrzę tego na to, że to u nas w wydawnictwie wyszło, tylko po prostu ten album bardzo mi się podoba. Myślę, że ciekawym wydawnictwem będzie Funga, która jest troszkę inna niż większość wydawnictw u nas. Nie jest garaż rockowa czy punkowa, tylko bardziej post-rockowa, bardziej eksperymentalna. Co z ostatnich? Pojawił się trochę jazzowy, ale myślę, że raczej przełamujący tą taką powagę jazzową zespół Przypał, projekt solowy Przypał. No i chyba tyle, wiesz co, nie mam na razie w głowie tego wszystkiego.
Mm-hmm. To już ostatnie pytanie. Jaką przyszłość widzisz przed Syfem? Czy to tak będzie się naturalnie, organicznie rozrastać? Czy jednak będziesz chciał, żeby to pozostało w takiej mikro niszy, żeby to pozostało takim mikrolabelem, który będzie prowadził zupełnie niekomercyjną działalność?
Na pewno nie będziemy się szarpać o to, żeby się rozrastać, czy próbować mieć u siebie zespoły, które mają ileś lajków na Facebooku. Kompletnie nas to nie interesuje. Myślę, że zostanie tym, czym jest, bo tak jak mówiłem, nie mamy ambicji na porywanie się na cokolwiek. I to jest wielki komfort. Bardzo fajnie, w ogóle polecam taką działalność, w której zostawiamy to ego i cieszymy się samym robieniem i nie walczymy o ten efekt, który ma, nie wiem, w jakiś sposób albo zachwycić ludzi. Bardziej chodzi o energię, którą tworzymy, którą się cieszymy. I tym Syf ma pozostać i na pewno nie będziemy się szarpać, to na pewno.
A powiedz jeszcze, ile tak czasu tygodniowo zajmują ci te rzeczy związane z Syfem, czyli przesłuchiwanie demówek, wysyłanie kaset, pójście na pocztę, no takie zwyczajne rzeczy?
Nie odpowiem ci, bo ja sam nie wiem. To jest tak naturalnie już weszło mi w zwykłe codzienne życie, że ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo ja już tego nawet nie zauważam. I to stało się częścią mojego dnia, więc nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale no nie mało na pewno, bo to jednak można by to nazwać mikrofirmą. No oczywiście nie działamy jak firma, ale no kilka obowiązków wygląda podobnie, jakby się prowadziło mały biznes.
I nikt ci nie grozi tym, że nie wiem, partnerka ci nie grozi, że cię zostawi, bo za dużo czasu poświęcasz na syf.
Na szczęście nie mam wyrozumiałą partnerkę i zawsze tylko się złości, jak musi między efektami gdzieś tam przechodzić.
Radek Soćka był dzisiaj naszym gościem, przedstawiciel szczecińskiego Syf Records. Ja to nazwałem żartobliwie CEO Syf Records. Czy mogę tak cię nazwać po prostu?
Nie, poproszę nie.
Nie, dobrze. To niech będzie, że po prostu pomysłodawca i czyżby najważniejsza postać w tym całym uniwersum?
Nie ma najważniejszych postaci u nas.
Są tylko demokratyczne kolektywy.
Dokładnie.
Dzięki za rozmowę i trzymam kciuki za to, żeby Syf docierał tam, gdzie ma dotrzeć. Niekoniecznie do całego świata, ale do tych zainteresowanych jednostek.
Dzięki bardzo za rozmowę.